Właśnie minęła 19. Astrologicznie, jak mówią gwiazdy, spokojnie, ale z wyraźnym napięciem w myślach, z potrzebą rozmowy, porządkowania idei i zadawania sobie ważnych pytań. A praktycznie, idealny moment na książki i sensowne rozmowy o nich. Słońce w wodniku sprzyja niezależnemu myśleniu, Merkury krąży wokół słów, znaczeń i decyzji. A my jak co tydzień sprawdzamy, co naprawdę ma treść, a co jest tylko szumem. Bez względu na układ planet i zodiaków, ja nazywam się Michał Barton i zapraszam na 56. odcinek audycji Konkretne rozmowy o książkach. Zostańcie z nami, będzie konkretnie, uważnie i bez czytania między wierszami. Chyba że naprawdę warto. A moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczoru jest Marcin Świątkowski, rocznik 92, autor cyklu Historical Fantasy, Psypana, dawniej krytyk literacki, współzałożyciel kwartalnika i wydawnictwa Content, człowiek, który, jak sam przyznaje, kocha narrację bardziej niż same historie, bo to właśnie sposób opowiadania decyduje o tym, czy chcemy słuchać dalej. Na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie. Zawodowo zajmuje się grafiką komputerową, a jego literackie fundamenty wyrastają z polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy jest jego najnowsza książka pod tytułem Synastria. Tytuł, który już sam w sobie zapowiada spotkanie różnych porządków, słów, znaczeń i tego, co dzieje się między ludźmi i tekstami. Zapraszam na rozmowę, w której sprawdzimy, jak te światy układają się względem siebie. W dalszej części programu nie zabraknie też Marcina Sobalskiego w dobrze już znanym szybkim monologu o książce. Szybkim nie dlatego, że książka, o której będzie mowa, jest krótka, ale dlatego, że Marcin potrafi mówić o literaturze szybciej niż większość z nas po nią sięgnąć. Będzie zwięźle, celnie i bez taryfy ulgowej. Kilka minut, jedna książka i więcej sensu niż w niejednym długim wywodzie. Proszę zapiąć pasy, bo to jedyny moment w tej audycji, w którym monolog naprawdę ma tempo. Na koniec mojego przydługiego, acz szczerego wywodu, szybkie ogłoszenie. Nowymi szczęśliwymi posiadaczkami książki Małgorzaty Serafin, którą rozdawałem w ostatnim odcinku, są pani Lucyna, Izabela i Karolina. Gratulacje! Jak słyszycie, opłaca się do nas pisać i to nie tylko z uwagami dotyczącymi programu. Przypominam nasz adres krok.radiopraga@gmail.com. Listy mile widziane, pytania, opinie, nawet wiersze czy rysunki kotów. Wszystko wchodzi w grę. A zatem koniec przynudzania. Pasy zapięte, kubki z kakałem w dłoniach. Zapraszam na program. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, cześć.
Jak już powiedziałem, poza nagraniem, Synastria podoba mi się bardziej niż Psypana. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie wiem, wyrobiłeś się jakoś bardziej im z książki na książkę coraz lepiej, ale taka jest do poduszki ta książka. Ja sobie ją czytam przed snem i jest mi tak dobrze i tak przyjemnie i mam taki chill i taki relaksik, jak dawno nie miałem. Naprawdę. Ta opowieść jest świetna.
Ja też się zgadzam, że to jest lepsza książka niż Psypana. Ja też jestem z niej bardziej zadowolony i też w ogóle mnie nie dziwi, że doskonale ci się czyta do snu, ponieważ tak się składa, że jako książka ustylizowana na legendę arturiańską jest jednocześnie książką, która jest wręcz stworzona do czytania na głos. Ona się będzie każdemu czytelnikowi, mam przynajmniej taką nadzieję, kojarzyć z opowiadaną bajką, z tym jak rodzice czytali nam do snu, jak byliśmy mali. To jest efekt, który zdecydowanie był zamierzony.
Synastria odwołuje się do astrologii, dziedziny uznawanej przez wielu za pseudonaukę. Świadomie sięgasz po narzędzie, które balansuje między symbolem a zabobonem?
W których rozgrywa się akcja książki w średniowieczu. Ciężko było mówić o czymś takim jak nauka. Nauka obejmowała tak zwane 7 sztuk wyzwolonych i wśród nich była na przykład alchemia czy retoryka, ale też właśnie astrologia rozumiana wtedy jako zupełnie poważna sprawa. Zresztą do XVII wieku podstawą rzetelnego badania medycznego było postawienie horoskopu. No i ona mi tam pasowała do tej książki przede wszystkim jako rama kompozycyjna, bo ja jestem wielkim fanem sztywnych kompozycyjnych struktur w literaturze i ta astrologia bardzo dobrze mi się do tego nadała. Pełni to rzeczywiście tam funkcję symboliczną, to znaczy symbolizuje jakąś formę determinizmu, tak, to towarzyszy nam wszystkim w życiu, ale przede wszystkim to była zabawa, przede wszystkim bardzo śmiesznie było tam wstawić te wszystkie planety, znaki, symbole, etc., etc.
Tak, bo one w gruncie rzeczy chyba nie wnoszą niczego do fabuły, to są tylko takie nazwy rozdziałów.
Tak, no tak jak mówię, to podstawową funkcją tego jest funkcja kompozycyjna. Fakt faktem, że jeżeli ktoś się orientuje troszeczkę w astrologii, to łatwo zauważy, że te wstawki na początku rozdziałów, one rzeczywiście odpowiadają mniej więcej temu, co się będzie działo w rozdziale. To znaczy, jeżeli to jest rozdział, w którym dochodzi do, nie wiem, zdrady, to planety rzeczywiście wskazują na to, że dojdzie w tym rozdziale do zdrady, więc może w tym sensie ma to jakiś związek z fabułą. Natomiast rzeczywiście funkcja jest przede wszystkim taka mała, strukturalna. No i symboliczna w stosunku do całej fabuły.
A dlaczego w czasach dominacji lekkiego fantazy wybierasz krucjaty, herezję, duchową mękę zamiast smoków i eskapizmu?
Słuchaj, pytanie, dlaczego krucjaty i herezje miałyby nie być równie eskapistyczne, co smoki i księżniczki. To jest tak naprawdę podobna konwencja w gruncie rzeczy, szczególnie, że legendy średniowieczne w kluczu takim arturiańskim są bardzo często kojarzone z taką właśnie krainą baśni, czarów, ucieczki od rzeczywistości. Przez lata pełniły taką funkcję, prawda? Więc wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że to jest jakoś bardzo nura czy poważna książka w stosunku do niektórych innych na rynku. Chociaż ona owszem jest ponura i poważna, ale nie dlatego, że jest książką historical fantasy.
Znaczy ja właśnie nie wiem, czy ona jest ponura.
Moja przyjaciółka, krytyczka Zuzanna Sala napisała coś takiego na swoim Instagramie, że to jest książka, w której nie wiadomo o co chodzi aż do ostatniego rozdziału. To znaczy, że ją trzeba doczytać zupełnie do końca, do dosłownie ostatnich zdań, żeby zrozumieć, po co to wszystko było i po co te wszystkie wydarzenia się tam rozgrywały. I obawiam się, że możemy się momentami w tej rozmowie rozbijać na tej rafie, ponieważ na pewno nie jest ta książka ponura w tym sensie, że tu się dużo dzieje, tu są magiczne zwierzątka, oni sobie chodzą, walczą na miecze, jest, ogólnie są przygody i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, to wszystko przybierze koniec końców, obawia się taki obrót, że ciężko będzie powiedzieć, że książka jest wesoła czy radosna.
Ale bez spoilerów, poproszę.
No dlatego właśnie nic nie mówię, prawda? To jest niestety kłopotliwe. Zuzanna właśnie bardzo ciekawą miała rozkminę w związku z tym, ponieważ ona powiedziała coś takiego, że to jak tę książkę skonstruowałem świadczy, tutaj cytuję, więc uznaję, że to nie jest samochwalstwo, świadczy o tym, jak dobrze ona jest skomponowana, ponieważ do ostatniego momentu nie można się zorientować, o co chodzi. A z drugiej strony bardzo to utrudnia mówienie o niej i jej recepcję, ponieważ dopóki się jej nie skończy, to ciężko cokolwiek powiedzieć, prawda? No może faktycznie troszkę przesadziłem, jeśli o to chodzi, ale taki miałem zamysł.
Czy nie boisz się, że czytelnik przychodzący po fantazy dostanie w synastrii raczej traktat moralny w przebraniu przygodówki?
O, to jest dopiero świetne określenie tej książki. Traktat moralny w przebraniu przygodówki. To mi się bardzo podoba. Tak, to jest dokładnie to, czym ta książka jest. Wiesz, nie wydaje mi się, żeby ta książka jak dotąd trafiała do takich typowych czytelników fantazy. Czy to w ogóle nie za bardzo też wiem, kim jest taki typowy czytelnik fantazy. To jest bardzo skomplikowany sektor rynku, prawda? Gdzie ta fantastyka, gdzie nie wiadomo właściwie w jaki sposób to się wszystko miesza ze sobą. Ciężko powiedzieć, gdzie się kończy fantastyka, gdzie się zaczyna niefantastyka. Którzy czytelnicy czytają to, a którzy co innego. I chyba nie było jak dotąd takich głosów, że ktoś się naciął, bo oczekiwał zupełnie czegoś innego, no ale może się pewnie zdarzyć.
Ale jak myślisz, czy ty masz już taką grupę po psach pana, wiernych czytelników?
Trochę mam, to znaczy wiem o osobach, które sięgnęły po synasty właściwie tylko dlatego, że napisałem ją ja, to jest bardzo miłe, ale na pewno nie jest to jeszcze grupa za duża, chociaż mam nadzieję, że będzie się rozszerzać z czasem.
No to ja jestem taką osobą.
Chociaż się bardzo.
Czekałem na synastrię i nie zawiodłem się.
Warto wspomnieć, że ja rzadko się do tego przyznaję, ale ta książka jest mi bardzo bliska, to znaczy z powodów osobistych, w tym sensie, że jest tutaj parę wątków, które są dość rzeczywiście osobiste i jest tutaj, i ona też porusza taką tematykę, którą jestem osobiście zaangażowany, więc emocjonalnie, więc jest mi to książka bliska, dużo bliższa niż Psy Pana i za każdym razem, kiedy ktoś o niej mówi coś złego, to mi całe serduszko krwawi, ale taki już chyba los pisarza.
Ale mówimy o kataryzmie, czy o wywoływaniu demonów?
Nie, ani o jednym, ani o drugim. No, astrologia też się nie zalicza, natomiast po pierwsze takie właśnie przesłanie symboliczne tej książki jest efektem moich doświadczeń życiowych głównie. Ja w ogóle staram się pisać o rzeczach, których jestem pewny raczej, że się ich już nauczyłem i to się nie zmieni. Oczywiście mocne słowa w wieku 34 lat, ale zobaczymy. Natomiast druga sprawa jest taka, że ja podobnie jak bohater książki jestem osobą niedosłyszącą i ten wątek w ogóle też rzadko się pojawia w rozmowach czy recenzjach, a no jest mi tak naprawdę osobiście najbliższy. Nie lubię o tym wspominać, bo ja nie przepadam za taką literaturą, która eksploatuje osobiste doświadczenia na rzecz fabuły, ale to akurat mi pasowało tutaj i wydało mi się całkiem na miejscu, a jednocześnie okazało się mieć olbrzymi potencjał taki komediowy, więc stwierdziłem, że a co mi tam zostawię.
Główny bohater łączy w sobie to takie właśnie ten etos rycerski w zderzeniu z rzeczywistością. To jest takie śmieszne, to jest takie obdzieranie trochę tego etosu ze skóry.
Tak, oczywiście, to też i to też było moim celem. No żyjemy w takich czasach, że wszystko jest nadal paternalistyczne, a udaje feministyczne, co tak jest i nadal nie do końca sobie radzimy z tym demonem patriarchatu, więc myślę, że każda forma obśmiania tej normatywności jest w jakiś sposób potrzebna. Natomiast wydaje mi się też, że nie robię tego w jakoś bardzo prymitywny sposób, to znaczy, że to nie jest jakaś taka chamska satyra i beka z przesadzonych rycerzyków, tylko no, miałem nadzieję, że uda mi się to zrobić bardziej subtelnie i chyba mi się udało.
Nie, to jest bardzo subtelne, no on po prostu jest trochę takim, nie wiem czy błędnym rycerzem jest dobre określenie, ale jest przesycony tymi opowieściami rycerskimi, którymi był karmiony w dzieciństwie. Tak postępuje, no a życie jest życiem, po prostu.
Tak, on pod tym względem jest trochę, znaczy właśnie to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tutaj pojawiają się dwie bardzo istotne dla mnie inspiracje literackie. One obie nie są mi książkami bliskimi w sensie, że czytałem je 100 razy, bo tak nie było, ale obie są mi książkami bliskimi w tym sensie, że bardzo się zgadzam z ich głównymi tezami. Jest to Don Quixote Miguela Cervantesa i Pani Bovary Gustava Flaubert. Jerzy jest takim połączeniem Don Quixota z Emmą Bovary trochę. Jest takim gościem, który poszukuje wartości, które już przepadły, a raczej które nigdy nie były prawdziwe, może raczej w tę stronę. I usiłuje realizować pewien ideał, który jest niemożliwy do zrealizowania, ponieważ jest po prostu fizycznie, materialnie niemożliwe, żeby być tak idealnym, jak żądał tego od ludzi etos rycerski. A z drugiej strony jest osobą, która właśnie żyje w takim świecie marzeń wziętym z książek. I to wydaje mi się w nim ciekawym połączeniem. Tak jak powiedziałeś, no konfrontacja tego z rzeczywistością zawsze jest owocna w skutki, tylko nie zawsze takie, jak Jerzy by się spodziewał, ale zarazem miałem nadzieję i starałem się, żeby to nie wyszło właśnie tak jak w Don Quixocie, to znaczy, żeby nie zrobić z tego konfliktu etosu z rzeczywistością maniery, która przyćmi całą fabułę, żeby to nie był główny motor satyryczny, tak jak jest to w Don Quixocie, tylko żeby to był jednak wątek gdzieś na marginesie, gdy czasem się pojawia, a czasem nie, bo przecież Jerzy z jednej strony faktycznie często napotyka w rzeczywistości jakieś rzeczy, które zupełnie mu negują ten etos rycerski, ale z drugiej strony spotyka też takie miejsca, gdzie ten etos rycerski on może rzeczywiście zrealizować, prawda? Na przykład, mam nadzieję, że to nie będzie duży spoiler, ponieważ to jest w jednej trzeciej książki, spotyka smoka, którego może zaszlachtować, prawda? Jak najbardziej prawdziwego. Tymczasem Don Quixote nie miał tego szczęścia, bo zamiast smoków miał wyłącznie wiatrak.
A teraz nadszedł czas na krótki przerwnik muzyczny, a w nim Apokalipsa zespołu Drunk Mums. To punkowa piosenka o imprezie, chaosie i radosnym odrzuceniu wszystkiego, co poważne, raczej niż o dosłownym końcu świata. Zapraszam. Day again. Twój świat jest brutalny, pełen fanatyzmu i przemocy. To bardziej książka o średniowieczu, czy o współczesności pod historyczną maską?
Naprawdę ci się wydaje, że to jest brutalna książka? Poważnie tam.
Nie.
To dlaczego, skąd takie pytanie?
Ale widzisz, tam są wątki brutalne. Tam są wspomnienia o tym, jak krzyżowcy przychodzili, jak szlachtowali całe miasta. No to jest brutalne. Nie jest tak brutalna jak Psy Pana, ale są te brutalne wątki.
To są akurat wątki historyczne po prostu. Więc tutaj ciężko powiedzieć, żebym tej brutalności szukał jakiegoś Nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek czasy były bardziej albo mniej brutalne. Brutalna jest natura ludzka. Ja w ogóle się brzydzę strasznie przemocą i bardzo się boję przemocy osobiście jako człowiek. I w związku z tym jednocześnie mnie ona fascynuje, prawda? Bo musi. No i prawda jest taka, że owszem, na terenie Europy czasy, o których pisałem do tej pory, czyli XVII czy XIII wiek, były dużo brutalniejsze niż są, bo dzisiaj trzeba się tutaj postarać, żeby paść ofiarą brutalnej przemocy ze strony, nie wiem, żołnierzy, tak? Trzeba by jechać w jakąś strefę wojenną. W strefie Schengen raczej ciężko taką znaleźć. Ale jednocześnie dokładnie takie rzeczy, jak opisuję, dzieją się cały czas na całym świecie, prawda? My o tym bardzo lubimy zapominać i to ignorować, ale cały czas na świecie toczy się kilkadziesiąt stref wojennych. Nigdy nie przestały one istnieć. Pokój na ziemi, z którego śmiał się Lem w swoich satyrach, nigdy się nie ziścił. Ja zresztą pisałem o tym opowiadanie swoją drogą. Aspekt niedokonany, bojowanie, byt nasz. Taki miał śmieszny tytuł i było dokładnie o tym, że te wojny trwają i nigdy się nie kończą, że zawsze są pełne przemocy. Nieważne, w którą stronę spojrzymy, czy w przeszłość, czy w przyszłość, nic nie wskazuje na to, żebyśmy się mieli wyrwać z tego kieratu.
No dobra, ale wróćmy na chwilę jeszcze do głównego bohatera, bo on nie jest herosem. Jest kimś zagubionym i słabym w zasadzie, ale to jest manifestacja przeciwko mitowi silnego mężczyzny w fantastyce?
Czy ja wiem, czy jest słaby? Ja bym o nim nie powiedział, że jest słaby, żeby daleko nie szukać, bardzo dobrym wojownikiem. Jest też bardzo wytrwały. Jest też bardzo lojalny. To są cechy raczej kojarzone z siłą, prawda? Niż słabością. Oczywiście ma swoje wady. I ja bym chyba w tym upatrywał właśnie gry z takim ideałem męskości. Bo zwróć uwagę, to jest bardzo ciekawe, że w momencie, kiedy mamy nawet bohatera, który ma jakieś tam swoje wady w fantastyce, to te wady są zwykle cool. Zwróciłeś na to uwagę kiedyś? To są takie wady, które sprawiają, że ten bohater jest jeszcze fajniejszy. Wiedźmin jest mrukliwy i gburowaty. Za to go lubimy. To jest niby wada, a z drugiej strony super, że jest taki mrukliwy i gburowaty. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest takie właśnie kucie bohatera w sposób, w którym nawet jego negatywne aspekty jego osobowości stają się w gruncie rzeczy pozytywne. I ja czegoś takiego nie chciałem zrobić i dlatego mój bohater jest głupi i głuchy. Ponieważ to są rzeczywiście wady, których nie sposób lubić, to znaczy jak ktoś jest po prostu tępy, a taki jest Jerzy, nie oszukujmy się, to nas denerwuje. Tak samo jak kiedy ktoś nie dosłyszy, to bardzo ludzi denerwuje, wiem z osobistego doświadczenia. I chciałem po prostu nadać mu takie ludzkie wady, takie prawdziwe wady, a nie takie cool wady.
Zastosowałeś taki zabieg, że bohater rzeczywiście trenuje i jest uzdolniony w tej walce, więc gdy wyrusza w świat, nie potyka się o własny miecz. On nie jest bystry w klasycznym sensie, jest raczej uparty, oporny, trochę toporny w myśleniu, ale właśnie przez to, że ma głęboko zakorzeniony etos rycerski, wszystko co spotyka na swojej drodze, próbuje rozwiązać poprzez ten etos.
Z jednej strony tak, ale nie bez powodu mu ten etos tak wjechał, nie? W sensie ma wokół mnóstwo różnych innych rycerzy, którzy też byli wychowani w tym samym etosie i oni jakoś są jednak trochę szybsi, nie? Jeśli chodzi o myślenie o rzeczach i trochę mniej czarno-biali. I trochę łatwiej im zrozumieć, że świat nie składa się z dwóch czy trzech wartości na krzyż, z czego dwie są pozytywne, a jedna negatywna. I że istnieją jakieś odcienie szarości. Jerzy tego nie nadąża za tym, nie? Ten świat jest dla niego zbyt skomplikowany.
No trochę tak. Trochę tak, zgadzam się.
Bo ja w ogóle uważam, że ci bohaterowie są bardzo współcześni i to jest coś, co faktycznie daje im tę współczesność, między innymi, że dla wszystkich głównych bohaterów tej książki świat jest zbyt skomplikowany. To wszystko jest za bardzo pomieszane, oni nie są w stanie zrozumieć swojej roli ani miejsca w tym wszystkim i oczywiście nie wychodzą na tym najlepiej.
Przejdźmy do potworów w twojej książce. Czy one są w ogóle potrzebne? Dlaczego je poumieszczałeś, skoro
przepraszam.
Skoro w zasadzie największym zagrożeniem są ludzie.
Słuchaj, jakby nie były potrzebne, to by ich tam nie było. te magiczne stworzenia pierwsze są konieczne jako nośniki klimatu średniowiecznego. To jest absolutnie niezbędnym elementem średniowiecznej legendy. Są fantastyczne stworzenia i nie bez powodu, bo to tworzy w tekście taką aurę jednak niesamowitości i upłynnia te granice między fantastyką a rzeczywistością. To jest niesamowicie istotne w takiej baśni. To po pierwsze. Po drugie, one mają zwykle funkcje symboliczne, tak? To znaczy nie bez powodu bohaterowie w takim, a nie innym momencie spotykają takiego, a nie innego stwora. Trzecia sprawa jest jeszcze taka, że nie mogą się powstrzymać, żeby ich po prostu tam nie wciskać, ponieważ podczas lektury średniowiecznych bestiariuszy znajdowałem absolutnie niesamowite rzeczy, bo problem ze średniowieczem i bestiariuszami jest taki, że oni nie za bardzo odróżniali stworzenia mityczne od prawdziwych, bo większość źródeł średniowiecznych dotyczących zwierząt to były tak naprawdę źródła rzymskie. I jakiś tam Piliniusz starszy w drugim wieku naszej ery pisał, że on widział kameleona i że to było zwierzę, które zmieniało barwę. I potem taki średniowieczny mnich w Irlandii, który nigdy w życiu nie opuścił swojego opactwa i jedyne zwierzęta, jakie widział, to konie i owce, ma narysować kameleona na podstawie tego opisu. I co on wtedy robi? On wtedy bierze papier i rysuje konia i maluje go na tęczowo. I co? Jest zwierzę i zmienia kolory. Tak, wszystko się zgadza. Ale on nigdy nie widział tego kameleona, on go nigdy nie zobaczy i może jedynie przepisywać to, co mu napisał właśnie jakiś Piliniusz czy Katon. Dla tych ludzi smoki były tak samo egzotyczne jak słonie i odwrotnie. Jeżeli istniał słoń, to czemu miałby nie istnieć smok? Dla nich to nie było różnicy. I zresztą w większości średniowiecznych tekstów źródłowych smoki występują jako największe naturalni wrogowie słoni właśnie i też odwrotnie. Nawet są dowody, dlaczego jedne stwory są zbudowane tak, a nie inaczej, po to, żeby skutecznie zwalczać słonie albo smoki. I nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie ująć, bo to właśnie tak bardzo fajnie, jak wspominałem, rozmywa granice między rzeczywistością a fantastyką. I było to naprawdę ciekawe prześledzić te zależności.
Tak. Ja czytając książkę, to w momentach, kiedy pojawiają się te stwory, potwory, to mam takie wrażenie, jakbym patrzył na średniowieczną rycinę. One są wypisz, wymaluj, przeniesione. Naprawdę. To jest majstersztyk.
O, to jest bardzo miły komplement. Dziękuję ci. To dokładnie o ten efekt mi chodziło, więc mogę sobie chyba tylko pogratulować.
A teraz, moi drodzy radiosłuchacze, tak licznie zgromadzeni przed radioodbiornikami, czas na krótki muzyczny przerywnik. Zasady BHP odkładamy grzecznie na półkę, a wszystkich, którzy zwykle mówią, nie róbcie tego sami w domu, uspokajamy albo wysyłamy na przerwę techniczną, bo za moment odpalamy dynamit, a razem z nim eksplozję dźwięku, głośną, bezpieczną tylko w radiowym eterze i absolutnie nie do przełuszenia. Zapraszam! Turner is dynamite, the fuse is burning, my wheels on fire. I wanna get loaded Saturday night. Come on, I feel it too when the beat is wild. But it's one, two bottles of wine, one, two, three, four, cause I'm right. Będzie pytanie, z którym ja się nie zgadzam, aczkolwiek taki usłyszałem komentarz do twojej książki, więc zadaję pytanie. Wielu czytelników mówi, świetny świat, ale ciężki język. To świadomy filtr na odbiorcę, czy brak kompromisu z rynkiem?
To jest dobre pytanie. Na pewno nie filtr na odbiorcę, ponieważ ten język to nie jest język gatekeepujący, to znaczy nikt nie powinien mieć problemów ze zrozumieniem go. Wręcz przeciwnie, jak porównasz go sobie, nie wiem, z trylogią husycką albo czymś takim, okaże się, że jest dużo łatwiej, ponieważ ustępstwa, jeśli chodzi o warstwę współczesną, w mojej książce przebiegają głównie warstwy leksykalnej. Zwróć uwagę, że tam nie ma archaizmów prawie w ogóle, poza kilkoma wyrazami, których nie mogłem się powstrzymać, żeby tam nie wcisnąć, nie wiem, szyftasztek. To tam prawie w ogóle nie ma archaizmów w tej narracji. Nie zgodziłbym się też, że jest to brak kompromisu wobec rynku. Ja bym powiedział, że jest to brak kompromisu wobec historii, wiesz? Bo ja się za bardzo nie zastanawiałem na tym, jak zaczynałem to pisać. To było trochę tak, że ta stylizacja mi się zrobiła sama, w tym sensie, że to miało być pisane normalnie. Ja nie planowałem, żeby to było stylizowane. Natomiast siadłem i postawiłem pierwsze zdania tej książki i to mi tak nie brzmiało, to mi tak nie grało, opisywane takim zupełnie normalnym, współczesnym językiem jak w Psach Pana. Zupełnie nie miało, wiesz, tego rytmu, vibe'u. I przepisałem te parę zdań właśnie starając się naśladować przede wszystkim legendy Okrągłego Stołu. I nagle się okazało, że to gra. I stwierdziłem, że dobra, no to lecimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co z tego wyszło, no to masz w książce.
No super wyszło.
Bardzo niewdzięczny zresztą był proces redakcji tego, bo tu jest mnóstwo składniowych, zwłaszcza dziwolągów, które pochodzą z tradycji literatury retorycznej, oralnej. Nie wiem, okresy retoryczne rodem z Iliady, wyliczenia, jakieś zdania wielokrotnie złożone z 11 spójnikami. To wcale nie utrudnia jakoś szczególnie lektury moim zdaniem, a robi klimat. Natomiast no, są to też bardzo niewspółczesne strategie stylistyczne i w związku z tym dość długo deliberowaliśmy z redaktorką, które z tych zabiegów można zostawić, a które jednak wyrzucamy z książki. Większość w końcu została, ale jednak były miejsca, gdzie trzeba było to trochę uwspółcześnić.
No ale czy nie uważasz, że taka właśnie archaizacja języka to dziś taki gest elitarystyczny? Pisanie dla wąskiego grona zamiast dla szerokiego czytelnika.
To znaczy, ja po pierwsze raz jeszcze podkreślę, że moim zdaniem to nie jest archaiczne, tak? Stylizacja z założenia nie jest archaiczna, bo jakby to napisać rzeczywiście średniowieczną polszczyzną, to faktycznie byłoby gatekeepujące, bo ja sam bym nie był w stanie tego zrozumieć, tak? Bo każdy, kto czytał Bogu Rodzice, wie, że cała to, jak język polski wyglądał w średniowieczu, nie ma nic wspólnego z tym, jak on wygląda współcześnie. Natomiast to, jak ja napisałem tę książkę, to jest tak naprawdę mieszanina tego, jak my sobie wyobrażamy ceremonialną polszczyznę, z tym, jak ceremonialną polszczyznę wyobrażał sobie Tadeusz Komendant, kiedy tłumaczył, i Krystyna Dolatowska, kiedy tłumaczyli opowieści Okrągłego Stołu. Więc nie można moim zdaniem powiedzieć, że to jest język archaiczny. I też nie wydaje mi się, odnosząc się do drugiej części twojego pytania, nie wydaje mi się, żeby on był aż tak gatekeepujący. To znaczy, myślę, że jeżeli ktoś da szansę tej stylizacji, to ona go porwie. Tylko no do tego trzeba oczywiście chociaż minimalnej sympatii intelektualnej w stronę dzieła. Z tym niestety czasem miewamy problem.
No dobrze, ale czy uważasz, że literatura fantasy ma obowiązek być przystępna? Czy ma prawo być trudna i wymagająca, jak klasyczna proza?
Nie wydaje mi się, żeby można było powiedzieć, że jakakolwiek literatura ma obowiązek być jakakolwiek. Ja wychodzę z założenia, że książki mają być takie, jakie są, tak? Jeżeli autor wymyślił sobie, że napisze książkę tak, a nie inaczej, no to nam się to może podobać albo nie podobać, ale tak miało być. I w związku z tym nigdy w ogóle, zaczynając czytać książkę, nie zakładam, że ona będzie jakaś. To jest w ogóle świetny sposób, żeby się przejechać na lekturze. Polecam serdecznie ten sposób podchodzenia do nowych lektur, bo bardzo ułatwia życie. Wracając do meritum twojego pytania, tak jak mówię, nie uważam, żeby literatura fantazy musiała być jakakolwiek. Nie uważam nawet, żeby literatura fantazy musiała być literaturą fantazy.
W zasadzie już odpowiedziałeś na to pytanie, ale zadam podobne. Problem słuchu głównego bohatera. To metafora wykluczenia, czy zwykły zabieg fabularny, żeby utrudnić mu życie?
Tak jak wspominałem, to jest w tym wypadku realizacja, niestety bardzo mi przykro, wstyd mi z tego powodu, ale jednak realizacja wątku osobistego, związanego ze własnymi doświadczeniami z niedosłuchem. No i zabieg, który ma na celu dodanie Jerzemu rzeczywiście wad, które sprawią, że będzie bohaterem bardziej realistycznym i prawdopodobnym.
Synastia ma jeszcze jedną rzecz, która bardzo mi się podoba, mianowicie ma 600 stron. I czy ta objętość była potrzebą artystyczną, czy brakiem wewnętrznego redaktora w tobie?
Odpowiem anegdotą, dobrze? Jak uczyłem liceum języka polskiego, bo miałem i taki epizod w życiu, to zresztą dokładnie to samo robiłem wykładając na uniwersytecie i prowadząc warsztaty literackie, w każdej innej sytuacji, kiedy ludzie pisali na moje zlecenie jakieś teksty, zawsze wtedy pojawia się pytanie, jak długie to ma być? Ile stron, proszę pana, ile znaków, ile trzeba napisać? I ja zawsze odpowiadałem to samo, tyle, żeby wyczerpać temat. I to jest moim zdaniem odpowiedź na twoje pytanie, tak? Owszem, książka może być przegadana w sensie krytycznym, to znaczy może być za długa, może mieć niepotrzebne wątki, etc., etc. I to są oczywiście błędy kompozycyjne, natomiast nie wydaje mi się, żeby dało się napisać za długą książkę z perspektywy autorskiej. To już zauważą dopiero czytelnicy ewentualnie. Wydaje mi się, że w 13 nie ma niepotrzebnych fragmentów, to znaczy jednak po może jakiś jeden rozdział by się znalazł, ale nawet wiem, który, ale przecież nie będę się przyznawał do tego. Natomiast wydaje mi się, że jednak po wycięciu, że większość treści z tej książki po usunięciu jej sprawiło, usunięcie większości treści z tej książki sprawiłoby, że to byłaby gorsza książka, tak? Większość treści w tej książce jest jednak tam potrzebna.
A wyczerpałeś temat?
Biorąc pod uwagę, jaki jest temat powieści, to nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek kiedykolwiek go wyczerpał.
A czy wierzysz jeszcze, że literatura może zmieniać sposób myślenia ludzi, czy to już tylko ambitna rozrywka?
Ludzi jako masy, czy ludzi jako jednostek?
A to dobre pytanie. To tak i tak, no bo myślę, że jako jednostki tak, jako masy nie. Ale to ty odpowiesz na to pytanie.
Najprościej byłoby tak właśnie odpowiedzieć, wiesz? Bo to, że literatura zmienia sposób myślenia pojedynczych ludzi, to jest oczywiste, prawda? I tak jeszcze będzie latami. Niezależnie od tego, jaki los czeka media drukowane, tak nie da się tak po prostu skreślić kilku tysięcy lat kultury pisma i kilkuset lat kultury druku. To nie jest możliwe, żeby to po prostu zniknęło z pokolenia na pokolenie. Natomiast jeśli chodzi o oddziaływanie masowe, no to oczywiście traci ten impact, tak? To jest bardziej na rzecz mediów wizualnych, ale też nie do końca, bo to jest ciekawe, że nie ma pokolenia, które więcej by czytało niż my, jak się nad tym zastanowisz. My cały czas coś czytamy. Bez przerwy siedzimy przecież z nosami w smartfonach, a smartfony w większości wypadków korzystają z interfejsów tekstowych. To znaczy siedzisz na Messengerze, na jakichś newsach, na Facebooku. To wszystko są media tekstowe. Tam oczywiście występują obrazki i tak dalej, ale jednak składają się głównie z tekstu. I biorąc pod uwagę, że nasi dziadkowie na przykład często potrafili nie przeczytać przez cały rok nic, nawet artykułu w gazecie, bo po prostu nie mieli gazet na przykład, no to jest znacząca zmiana ilościowa. No ale oczywiście to wpisy na Facebooku niekoniecznie się łączą z tym, co intuicyjnie rozumiemy jako literaturę. Jeszcze jest oczywiście case takich sytuacji, gdzie no bo teraz pytanie do ciebie. Czy Gra o Tron zmieniła coś w myśleniu ludzi? Jak myślisz?
Moim niespecjalnie chyba, ale ja nie jestem jakimś wielkim fanem J.R.R. Martina.
Okej, okay, ale to w takim razie co mamy na myśli, mówiąc o zmienianiu myślenia ludzi, bo to jest ciekawy wątek.
No właśnie, ja zadaję czasami takie pytanie moim rozmówcom, czy jest jakaś książka, która zmieniła twoje życie, ewentualnie spojrzenie na jakieś sprawy?
Zaraz do tego wrócimy, dobra? Natomiast zauważę, że Gra o Tron zmieniła mnóstwo. Gra o Tron zmieniła świat.
Dlaczego?
Miliardową, gigantyczną franczyzą na podstawie słucham?
No właśnie pytam się, w jaki sposób i dlaczego?
No tak jak mówię, stała się multimiliardową franczyzą, która na podstawie której ludzie mają absolutną obsesję. Są ludzie, którzy ci potrafią wyrecytować imiona wszystkich smoków, nie wiem, w czasie wojny Targaryenów już nie pamiętam jak się Hightowerami. To nie jest obojętne dla ludzi, prawda? To budzi bardzo duże reakcje emocjonalne. Często też wpływa na życie różnych osób, na tysiące różnych sposobów, ekonomicznie, społecznie. To jest bardzo duży impact na rzeczywistość. I oczywiście to się stało przez przerobienie tego na medium wizualne, no ale jednak to ta sama historia, nie? No i teraz właśnie pytanie oczywiście, gdzie tutaj się kończy literatura, a zaczyna serial, etc., etc., no ale to już jest naprawdę skomplikowane zagadnienie. A w każdym razie wierzę, że w ten sposób literatura jest w stanie jak najbardziej zmieniać rzeczywistość cały czas.
No tak, ale ludzie kiedyś potrafili na pamięć całego pana Tadeusza, teraz może jeszcze są...
Co z tego?
No, ale to mówi, że potrafią, to jest to samo, no to co potrafią wymienić imiona smoków.
Się... No tak, no to tak, to rzeczywiście to też jest jakiś rodzaj takiego emocjonalnego przywiązania, no ale to tak jak powiedziałeś, nie? To nie robi wielkiej różnicy, poza tym, że rzeczywiście pan Tadeusz jest troszkę większy niż imiona smoków. Ale z drugiej strony my też mamy dużo większy śmietnik w głowach niż ludzie, którzy uczyli się pana Tadeusza na pewno.
Tak, dlatego mogli go zapamiętać i przy okazji potrafić mówić w 5 językach obcych.
Czy ja wiem, czy tak dużo osób... Powiem ci, że jeśli o to chodzi, to tutaj też będę się bronił współczesności. Moim zdaniem możliwości językowe dzisiaj, społeczne, są absolutnie nieporównywalne z tym, co było kiedyś. Przecież, wiesz, my myślimy o poliglotach, którzy mówią o 5 językach. W 5 językach to był promila społeczeństwa. To była garstka osób, prawda? Dzisiaj uzbierałbyś takich osób o wiele więcej. Prawie każdy jest dwujęzyczny. Prawie każdy dzisiaj mówi po angielsku. To jest niesamowite osiągnięcie. Bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu to było zupełnie nie do pomyślenia.
W zasadzie tak, ale wydaje mi się, że ludzie żyjący w zaborach znali język polski i język rosyjski. Lub niemiecki.
Przykro mi, ale ja wiem, że to jest bardzo popularne i mocne, ale ja nie jestem wielkim fanem wychwalania dawnych czasów, nie? To znaczy nie uważam wcale, żeby kiedyś było lepiej niż dzisiaj. Uważam, że zawsze było równie dubani.
Nie, ja nie mówię, że kiedyś było lepiej. Ja mówię tylko tyle, że umysły kiedyś były mniej zaśmiecone niż teraz, bo miały po prostu mniej bodźców.
Oczywiście. Oni mieli swoje problemy, my mamy swoje. Ale w ogóle pytałeś mnie o książki, które zmieniły mi życie. To oczywiście, że były takie książki, które zmieniły mi życie. To często nie były te same książki, które podaję jako najbardziej wpływowe, ale tak, były takie.
Podzielisz się?
Zwykle w takich sytuacjach, kiedy pada takie pytanie, wymieniam Zbrodnie i kary Dostojewskiego. To jest książka, którą w ogóle swego czasu czytałem co roku. To na pewno będzie Czarnoksiężnik z archipelagu Sully Le Guin, który zupełnie zmienił moje myślenie o tym, czym jest literatura i w jaki sposób ona przekazuje treści. A ostatnio na przykład bardzo dużo myślę o takiej książce, którą mam gdzieś na półce. Może mnie gorzej słychać, bo się odwracam w tamtą stronę. Mam gdzieś na półce taką książkę, którą dostałem na gwiazdkę gdzieś w okolicy gimnazjum, już koło tego. I jest to zbiór opowiadań, który się nazywa Arcydzieła Science Fiction. To było wydana w 2006 bodajże przez Pruszyński. Antologia zredagowana przez Orsona Scotta Carda, swoją drogą całkiem niezłego autora, która rzeczywiście zawierała kilkadziesiąt najbardziej popularnych opowiadań science fiction wybranych zbioru amerykańskiego oczywiście, bo jak żeby innego. I są to naprawdę opowiadania, które zrysowały mi głowę momentami. I właśnie odkrywam w ogóle, przepraszam, że tak przerwę głupio, ale właśnie odkryłem, że ja to chyba komuś pożyczyłem. Więc ktokolwiek ma moje arcydzieła science fiction pod redakcją Orsona Scotta Carda, niech natychmiast odda.
Tak to właśnie jest, jak się książki komuś pożycza.
W każdym razie te arcydzieła ustawiło mi niesamowicie wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o to, co uważam za dobre opowiadanie. Fantastyczne. I jeżeli ktoś kiedyś trafi, to proszę brać w ciemno, bo to są naprawdę perełki.
No dobrze, ale wróćmy do twojej książki. Twoja książka mówi dużo o winie, grzechu i odpowiedzialności. To tematy religijne, czy raczej psychologiczne?
Nie mogę powiedzieć, żebym dużo myślał o winie, grzechu i odpowiedzialności, kiedy to pisałem.
Ale czy zagłębiłeś się w Katary, robiąc research do tej książki?
To był drugi największy research. Pierwszy był do astrologii, bo astrologię poznawałem zupełnie od zera, tak nie wiedziałem nic absolutnie na ten temat, kiedy się zbrałem ze synasty, więc musiałem zupełnie się wszystkiego nauczyć od nowa, więc to było dość trudne. Na szczęście już mi większość z tego wywietrzała z głowy. Natomiast tak, w kataryzm gryzłem się całkiem nieźle. Nie było to trudne w tym sensie, że bardzo mało katarskich tekstów źródłowych, bo katolicy byli bardzo skuteczni w ich niszczeniu i przetrwało do naszych czasów kilka ich pism religijnych, które dość uważnie przeczytałem, dość uważnie przeczytałem większość dostępnych po polsku i po angielsku pozycji na temat doktryny katarskiej. Jest to rzecz ciekawa. To znaczy, bardzo przemawia do mnie w kataryzmie to, co jednocześnie było absolutnie nie do zniesienia dla katolików. Ta część doktryny, która tak naprawdę przyniosła zagładę na tę religię. To znaczy takie głębokie przekonanie, że świat w swojej istocie jest zły. To jest rzeczywiście coś, co mi towarzyszy i to jest coś, co faktycznie było wyróżniające bardzo dla Katarów w tamtych czasach, ponieważ jednak świat uważano za cud stworzenia, za coś, co trzeba Bogu dziękować i go wielbić. Tymczasem Katarzy przychodzili i mówili, że ale za co tutaj wielbić? Jeżeli ta lipa naokoło, jeżeli to całe zło, okrucieństwo i głód i pożary i katastrofy, etc., to wszystko jest dzieło boskie, to naprawdę nie ma mu za co dziękować, że to jest raczej dzieło szatana niż Boga. No i oni z takiego właśnie założenia wychodzili we wszystkich swoich doktrynalnych pismach, że świat jest dziełem szatana, tak? Że świat powstał po to, żeby kalać ludzi grzechem. O ile zupełnie obca jest dla mnie ta tradycja metafizyczna, to znaczy nie wierzę ani w Boga, ani w szatana, ani w żaden inny byt tego typu, o tyle faktycznie przekonanie, że świat w swojej istocie jest czymś, co nie powinno było zaistnieć, jest mi bardzo bliskie.
A czy ty jak piszesz swoje książki, to masz taką myśl, żeby przekazać jakąś wiedzę czytającym? Czy to jest tylko tło, a lubisz realne tła?
Wiesz co, ja bardzo lubię opowiadać ludziom ciekawostki, więc chyba jednak próbuję się trochę podzielić. Ale na przykład a propos problemów z redakcją, to jedna z największych bitew, jakie stoczyłem z redaktorką, był pierwszy rozdział, ponieważ redaktorka po pierwszym rozdziale tego była strasznie nerwiona. Moją redaktorką jest Magdalena Świerczek, Grybuś, bardzo dobra pisarka, też pozdrawiam nas. I ona stwierdziła, że ten pierwszy rozdział jest absolutnie do bani, ponieważ nic z niego nie wiadomo. Nic się człowiek z niego nie dowiaduje, nie wie gdzie to się dzieje, nie wie kiedy to się dzieje, nie wie co się dzieje i że nikt normalny nie będzie szedł na Wikipedię i sprawdzał o co Rajmund VII z Tuluzy się bił z królem Francji Ludwikiem Świętym. Ja się upierałem, że to w ogóle nie jest istotne i że to jest tam niepotrzebne i że tylko rozbije dynamikę tego rozdziału. No i tak wśród tarć dialektycznych redakcji z autorstwem w końcu powstała ta wersja tego rozdziału, która jest obecnie, czyli takie pół na pół, to znaczy jest rzeczywiście trochę historycznego infodumpu, ale nie aż tak dużo, jak sugerowano, bo stwierdziłem, że to nie jest miejsce na takie rzeczy.
No ja jestem trochę bardziej wygrany niż inni czytelnicy, ponieważ podczas naszej ostatniej rozmowy przy Psach Pana trochę zdradziłeś, że piszesz taką książkę i o czym ona mniej więcej będzie.
Opłaca się słuchać Radia Praga, jak widać.
Oczywiście.
Wiadomo, co gdzie gra.
A czy twoim zdaniem współczesne fantazy za bardzo boi się poważnych tematów?
Raczej nie tyle się boi, co raczej podejmuje je bez sensu, tak mi się wydaje. Wiadomo, jest fantazy i fantazy. Tak jak powiedziałem na początku, ja nie uważam, żeby fantazy musiało być poważne albo niepoważne. Tak? Jeżeli ktoś ma ochotę pisać sobie jakieś głupotki dla odprężenia się ludzi wieczorami, no to spoko, jakby to nie jest moja sprawa, niech sobie pisze. Jeżeli ktoś tak jak ja próbuje robić jakąś literaturę ambitniejszą, to też jest sprawa tego kogoś, tak samo jak moja. Natomiast problem polega na tym, że jedno i drugie, to znaczy i lekką fantastykę i ciężką fantastykę można pisać źle. I to jest niestety kłopot, bo większość, mam wrażenie, współczesnych autorów fantastycznych ma zupełnie nieprzemyślane to, w jaki sposób ich światy odnoszą się do rzeczywistości. Problem polega na tym, że jeżeli ten świat nijak się nie odnosi do rzeczywistości, nie da się go ani zestawić, ani skontrować z rzeczywistością, ani nawet przeprowadzić jakichś parabolicznych rozumowań na jego podstawie, to jest to, o czym mówiłeś ty na początku, czyli czysty eskapizm. Co mi po tym, że książka porusza, nie wiem, temat niewolnictwa, czy nie wiem, przemocy w rodzinie, skoro to nie ma żadnego przełożenia na świat, w którym ja żyję. I mam wrażenie, że problemem nie jest unikanie, tylko raczej sposób przekazania. Nie?
Ale czy Synastria to książka pisana przeciwko trendom rynku wydawniczego?
Ja bym powiedział, że raczej jest zgodnie z trendami, ponieważ obecnie niesamowicie modne na zachodzie jest coś, co się nazywa nightcore, czyli taki właśnie klimat takiego prerafaelickiego, gotyckiego średniowiecza rodem z XIX wieku. To znaczy w XIX wieku był ten taki nut medievalistyczny w sztuce, prawda, który imitował średniowiecze i on w tym momencie trochę wraca i trochę w tym właśnie guście jest też napisana Synastria, więc paradoksalnie jeśli chodzi o estetykę, to byłaby zgodna z tym.
Właśnie dotarliśmy do tego momentu, tak, macie rację, w którym czas najwyższy na krótki muzyczny przerywnik, bo w radio cisza jest podejrzana, a my podejrzanych sytuacji unikamy. Przed nami Don't Be Quiet, w jakże wszystko mówiącym utworze You Are Gonna Hate Me. Tytuł szczery, deklaracja odważna, a my, jak zawsze, ciekawi konsekwencji. Tradycyjnie zapraszam, podkręćcie głośniki i Don't Be Quiet. Synastria ukazała się w zeszłym roku bodaj na jesieni. Zastanawiam się, czy kurz po premierze już opadł i wróciłeś do codziennej normalności, czy może wciąż coś wokół tej książki się dzieje?
No jak widać się wydarza, ponieważ właśnie daję o niej wywiad. Nie, coś tam się jeszcze dzieje. Niestety żywotność książki na polskim rynku wydawniczym jest bardzo krótka. Jeżeli ta książka nie zostanie nominowana nagród, a moja raczej nie zostanie, to nominowana do nagród, to raczej nie ma szansy przetrwać dłużej niż kwartał. No ale coś tam się dalej będzie klikać, tak? To znaczy ona nie znika, ta książka, tylko gdzieś tam funkcjonuje i wraca co jakiś czas w formie sentymentu z przeszłości, co mam nadzieję będzie się działo.
A czy masz jakieś ciekawe komentarze, które przeczytałeś, recenzje pod swoją książką?
Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo ja się wywodzę z dość specyficznej tradycji krytyki literackiej, mianowicie krytyki literackiej eseistycznej, takiej klasycznej. Studiowałem między innymi krytykę literacką na Uniwersytecie Jagiellońskim i w tych kręgach akademickich się to robi troszkę inaczej, tak? Recenzja to jest esej na 40-50 tysięcy znaków. To jest rozbudowany szkic interpretacyjny, który jednocześnie sam w sobie jest osobnym zupełnie tekstem i dziełem. Ja w zasadzie, jeżeli takie teksty się nie pojawiają do moich książek, a się nie pojawiają, to uznaję, że recepcji w ogóle nie ma, ponieważ komentarze z Lubimy Czytać to niestety wbrew temu, co chcieliby użytkownicy tego portalu, nie są recenzje dla mnie. I zwykle przelatuje wzrokiem, co tam ludzie piszą, zwłaszcza przy psach pana Bady się przejmowałem. Znaczy nawet nie to, że się przejmowałem, tylko uważniej to czytałem, bo tam były często ciekawe wskazówki, czego się właściwie oczekuje od dalszego ciągu książki, które czasem brałem pod uwagę. Natomiast przy synasy już mało tym przejmowałem, nie ukrywam.
Gdybyś miał być zupełnie szczery i wskazać jeden element swojej książki, który mógłby okazać się dla części czytelników barierą, a nawet ich zniechęcić do sięgnięcia po nią, to co by to było?
Odstraszyć?
Odstraszyć.
Ależ nic. Przecież to jest świetna książka, czytajcie synasty.
Tak, no ja uważam.
Nie, jeśli miałbym wskazać zupełnie seryjną rzecz, no to jest akurat najwygodniejsza rzecz, mianowicie dla autora, czyli zakończenie. Ponieważ w ogóle to łączę to tak naprawdę z poprzednim pytaniem, rzeczywiście coś, co się przewija wielokrotnie przez komentarze dotyczące tej książki na Instagramie też, to są właśnie problemy z zakończeniem. Bardzo często ono budzi skrajne emocje, albo się recenzentom kompletnie nie podoba, albo odwrotnie stwierdzają, że to najlepsze zakończenie, jakie mogło być. No ale jednocześnie zakończenie jest na samym końcu, więc nie ciężko powiedzieć, żeby odstraszało. Natomiast no faktycznie może których zawieść.
A dla kogo ta książka zdecydowanie nie jest?
Dla dzieci. Nie sądzę, żeby doceniły 600 stron stylizacji językowej, więc tak sugeruję sobie odpuścić. To jest w ogóle książka z ciężkim targetem. Ja dałem wydawnictwu bardzo trudne zadanie, kiedy ją pisałem.
Jeśli chodzi o dzieci, to wydaje mi się, że gdyby puścić im audiobook, albo zrobić z tego słuchowisko, to takie dzieci, początek, środek podstawówki, to by siedziały i słuchały moim zdaniem, bo to jest bardzo fajna opowieść.
No tak jak mówiłem, to jest książka, która jest oparta na tradycji literatury oralnej. Ja zawsze, słuchaj, wracając też po raz drugi już w czasie tej rozmowy do mojej przeszłości nauczycielskiej, w czasie, kiedy omawiałem z uczniami pana Tadeusza, to zawsze im mówiłem to samo. Jak
nie możecie tego czytać, to słuchajcie. Włączcie sobie audiobooka i nagle to się zrobi dobre, bo to jest świetna książka, kiedy się ją czyta na głos, bo ona jest tak napisana, żeby brzmiała na głos. To nie jest trudne, żeby coś takiego zrobić. Wystarczy stosować garść określonych zabiegów, które wymyślono już w antyku. Jakby całe spisy chwytów oratorskich znajdziemy u Cycerona, prawda? To jest strategia stara jak świat, które sprawiają, że tekst brzmi lepiej, kiedy się go mówi. I ta książka, ponieważ jest stylizowana na legendę, która przynależy do zbioru tekstów prymarnie oralnych, pierwotnie służących do opowiadania, no to siłą rzeczy to nie było, to jest skutek poboczny, tak? To nie było moim celem, ale siłą rzeczy też świetnie nadaje się do czytania. I audiobook jest naprawdę fajny. Mi się bardzo ten audiobook podoba. Maciej Kowalik go czyta i rzeczywiście też mogę go polecić.
No to jeszcze fajnie by było, gdyby ktoś zrobił z tego słuchowisko i już w ogóle byłoby mega.
Też bym się cieszył. Można słać petycję do wydawnictwa.
Czy po Synastrii jesteś jeszcze gotów napisać książkę popularną, czy już świadomie wybierasz inną niszę?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ to jest dylemat, który właśnie rozważam. Przez ostatnie parę miesięcy szykuję się do pisania kolejnej książki. To będzie na pewno książką fantastyczną, zupełnie, że do historii. No i mam dwa projekty i jeden z tych projektów jest bardzo ambitny i wyjdzie z tego literatura bardzo niszowa, a drugi jest dużo mniej ambitny i wyjdzie z tego literatura dużo bardziej popularna. I nie mogę się zdecydować, który teraz pisać, więc dam ci znać, jak napisz. Będziemy wiedzieć.
Dobrze, ja będę czekał. Teraz ostatnie już pytanie. Nie wiem, czy ono wejdzie do tej rozmowy, czy tego nie wytnę, ale mam pytanie. Skąd ty tyle wiesz o wywoływaniu demonów?
Z książek o wywoływaniu demonów oczywiście. Istnieje coś takiego jak grymuary. I takie książki jak Picatrix, jak Klucz Salomona większy i mniejszy, jak Librodia Demonorum. Jest tylko mnóstwo. I to w średniowieczu i nowożytności też w XVI-XVII wieku było uważane za zupełnie normalną dziedzinę wiedzy. Oni naprawdę wierzyli, że wywołują te demony, tylko że to było tak skomplikowane i tak trudne, że jak nie wychodziło, to po prostu stwierdzali, że no najwyraźniej nie wyszło, bo jest za skomplikowane i za trudne, nie? Ale ktoś tam na pewno jakiś inny Nostradamus, Erasm z Rotterdamu albo inny Mak Sędziwój na pewno przywołał tego demona, nie?
Przecież by nie kłamał. I te książki istnieją i te książki są normalnie w internecie. Można je sobie znaleźć po łacinie, przetłumaczone na angielski, na polski często, to nie jest żaden problem. I gdyby ktoś się, nawiasem mówiąc, zastanawiał, dlaczego to wywoływanie demonów jest takie podobne do wywoływania demonów z trylogii Husyckiej-Sapkowskiego, to jest tak z tego powodu, donoszę uprzejmie, że czytaliśmy te same grymuary i wykorzystaliśmy z tych samych książek źródłowych, więc wychodziło nam mniej więcej to samo. I tych książek nie ma dużo, ich może z 10 przetrwało do naszych czasów, ale są to bardzo ciekawe lektury, które w ogóle zwykle obejmują też mnóstwo religijnego pitu-pitu i bardzo dziwnie się czyta i bardzo dziwnie się przez to brnie, ale jest to też czasem ciekawa lektura.
No właśnie, nieźle się bawicie w tym Krakowie, muszę powiedzieć. No i tak oto dotarliśmy do samego końca. To już były wszystkie pytania, które miałem przygotowane na dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać.
Bardzo się cieszę, że synastria również cię zainteresowała i natchnęła do przeprowadzenia rozmowy.
Halo, halo, Marcin.
Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś wieczorem chciałem powiedzieć o powieści Pawła Palińskiego Polaroidy z zagłady. Książkę wydało wydawnictwo Powergraf w serii Kontrapunkty. Z czym mam do czynienia w tej książce? Gdy spojrzymy na opis fabularny tej powieści, to na pierwszy rzut oka rzuca się nam, że możemy mieć kontakt z oklepanym post-apo, gdzie po tajemniczym wydarzeniu, o którym się więcej nie dowiadujemy, większość ludzi staje się tak zwanymi biernymi, czyli takimi agresywnymi pseudozombiakami. Jednak gdy otworzymy karty tej powieści, to szybko dostrzeżemy, że mamy do czynienia z czymś, co ma aspiracje znacznie większe. Świat przedstawiony poznajemy z perspektywy jednej z przetrwałych apokalipsy osób. Teresa Schulz, bohaterka Polaroidów, to 64-letnia kobieta, żyjąca samotnie w chyba już całkowicie opuszczonym mieście, z którego nazwy poznajemy tylko pierwszą literę S. Wiemy, że to miasteczko znajduje się w Polsce, ale czy jest to na Mazowszu, czy nad Sanem, tego już nie. Czemu autor zdecydował się na takie tajemnicze niedopowiedzenie, nie dowiadujemy się z kart powieści. Paliński prowadzi narrację używając drugiej osoby liczby pojedynczej i czasu teraźniejszego. Autor ma ambicje na stworzenie wyjątkowo nakreślonego świata post-apo z wyższej półki literackiej. Mniej lub bardziej jawnie korzysta z tropów znanych z innych powieści tego nurtu. Czy to z zombiakowych pozycji, jeżeli chodzi o sam setting tej opowieści, czy z drogi McCarthy'ego, jeżeli chodzi o surowość klimatu, w której rozgrywa się akcja powieści, czy z serii Pękniętej Ziemi, Yemisin, z którą kojarzyć się może nam postać bohaterki oraz język, którym Paliński operuje. Czy też wreszcie z Bastionem Stephena Kinga, gdzie podobnie jak w dziś omawianej książce, ludzkość została zdziesiątkowana przez tajemniczą chorobę, a i postać finałowego antagonisty Roda też jest jakby wyjęta żywcem z klasyka Kinga, czy też z którejś z odsłon filmowych przygód Szalonego Maxa. Paliński, tworząc Polaroidy Zagłady, postawił mocny nacisk na klimat, na nieoczywistą, dopieszczoną sferę językową. Odbyło się to niestety kosztem fabuły. Akcji w tej powieści było tyle, co kot napłakał, a i motywacja głównej bohaterki, a innych postaci na dobrą sprawę w tej powieści nie ma, została czytelnikowi zaprezentowana według mnie nieprzekonywająco. A tego, co naprawdę chce uzyskać pojawiający się w drugiej połowie książki antagonista, domyślam się raczej ze szczątków porozrzucanych nam w różnych momentach. Paliński potrafi czytelnika, jak dla mnie zupełnie niepotrzebnie, zaszokować, tworząc sceny odpychające, a czasem jednocześnie odpychające i zbędne. Podam tylko za przykład sceny seksu bohaterki z manekinem, czy też opis kopulujących psów, z których tylko ten pierwszy ma jakąś podbudowę psychologiczną w budowaniu postaci. Oczywiście na jakimś poziomie da się te sceny wytłumaczyć, podciągnąć właśnie pod taką czy inną interpretację. Pytanie tylko, czy było warto użyć akurat takich scen, by osiągnąć pożądany efekt. Podsumowując, Polaroid Zagłady to powieść napisana w nieoczywisty sposób, może kogoś zachwycić od strony językowej. Ale jak dla mnie wielka szkoda, że prowadzenie bohaterki przez ten wykreowany świat przy pomocy takich środków wyrazów powoduje to, że gdzieś umyka sens tak całej opowieści, jak i poszczególnych jej aspektów. Gubi się w narracji motywacja bohaterki i jej historia, która doprowadziła ją do miejsca, w którym się znalazła i w którym my ją spotykamy. Po macoszemu też potraktowano pisanie reguł świata przedstawionego. Także w tym realistycznie oddanym świecie zagłady czytelnik mimo wszystko się gubi. Książkę oceniam na 5-10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Zbliża się 20, a to oznacza koniec naszej audycji. Nie martwcie się jednak, niebawem usłyszymy się ponownie. Życzę miłej reszty wieczoru. To mówiłem ja, Michał Barton. Do usłyszenia.